Jednym z ulubionych instrumentów naszego Pana jest trąbka, bo na głos trąby On powróci. Nasz Bóg lubi muzykę, bo muzyka także wielbi Boga. Witam spadkobierców krzyża, bo przecież przez kilka tygodni ostatnich mówiliśmy właśnie o tym. W tych 7 przemówieniach Jezusa Chrystusa do nas, skierowanych z krzyża, mówiliśmy o nas jako spadkobiercach tego wszystkiego, co tam 2000 lat temu na krzyżu Golgoty się wydarzyło. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy spadkobiercami przebaczenia, gdy Jezus powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy spadkobiercami zbawienia, ponieważ do nas także jest obietnica, która brzmi: zaprawdę powiadam ci, będziesz ze mną w raju. Jesteśmy spadkobiercami Bożej samotności, kiedy Jezus wołał: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Jesteśmy spadkobiercami Jego pragnienia, kiedy wołał: ja pragnę. Jesteśmy spadkobiercami troski, kiedy On wołał do swojego ucznia i do mamy swojej: niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. I jesteśmy spadkobiercami, jak mówiliśmy w ostatni piątek, spadkobiercami zbawienia, do którego już nic nie można dołożyć. Jest doskonałe, wykonało się, tak powiedział Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu. Ale dzisiaj chciałbym rozpocząć od fragmentu, który mówi o tym, że my, wierzący ludzie, nie tylko jesteśmy spadkobiercami krzyża, ale jesteśmy także spadkobiercami pustego grobu. Posłuchajcie, jak o tym pięknie powiedział apostoł Piotr. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Bóg dał nam dostęp do dziedzictwa. I posłuchajcie, jakie to jest dziedzictwo. Bo gdzie jest spadek, tam muszą być ci, którzy go dziedziczą. Gdzie jest spadek, tam jest dziedzictwo i ci, którzy go dziedziczą. Apostoł Piotr powiedział tak. Przez zmartwychwstanie mamy dostęp do dziedzictwa. Jakie są cechy charakterystyczne tego dziedzictwa? Nie ulegnie zniszczeniu, nie ulegnie skażeniu, nie utraci na świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was. Czy to jest wspaniała obietnica? Dziedzictwo, które jest nieskażone, które jest ciągle świeże, czeka odłożone w niebie dla nas. I nic z tego dziedzictwa nie stracimy. Ale ten pamiętny dzień 2000 lat temu rozpoczął się od płaczu. Nie wiem, czy komuś z was w życiu zdarzyło się chociaż raz zapłakać. Gdybym powiedział, niech podniosą rękę ci, którzy nigdy nie zapłakali, podejrzewam, a mógłbym powiedzieć, jestem tego pewny, że żadna ręka nie byłaby uniesiona do góry. Łzy. Czyż nie jest tak, że łzy są nieodzowną częścią naszego życia, naszego istnienia? Wśród łez przecież przychodzimy na ten świat. Jeden z pierwszych okrzyków dziecka to są łzy. Wśród łez także odchodzimy z tego świata. I między łzami narodzenia i łzami śmierci życie także przynosi wiele łez. Nie powinniśmy więc dziwić się dzisiaj tym łzom, które były wylewane z poranku niedzieli wielkanocnej. Nie powinniśmy się dziwić tym łzom, ponieważ te łzy płynęły przy grobie Pana Jezusa Chrystusa. A przecież dobrze wiemy, że tam, gdzie jest grób lub tam, gdzie są groby, tam są i łzy. Bo chyba cmentarz jest miejscem, gdzie najwięcej łez jest wylanych. I jedna z bohaterek, od której dzisiaj zaczęliśmy nabożeństwo, Maria Magdalena. Bo to z jej oczu płynęły tego pamiętnego poranka łzy. Trudno się dziwić, że płakała. Przecież straciła swojego mistrza, straciła swojego przyjaciela, straciła swojego nauczyciela. Przecież to ten, który uwolnił ją z demonicznych więzów. To ten, który wyzwolił ją. To ten, który przywrócił jej utraconą godność, wskazał drogę do domu, teraz jest pogrzebany. ukrzyżowan, jak mówimy w modlitwie, umarł i pogrzebion. Cóż za potworna ciemność wielkanocnego poranka. Bo czyż nie może być dla człowieka większej ciemności, jak kto, jak ta ciemność, która jest wyrazem tego, że Zbawiciel jest pochowany w grobie? Czyż jest większa ciemność od tej, gdy Zbawiciel złożony jest do grobu? Ktoś powiedział, że nie może być większej ciemności od tej, która w czeluściach serca grzebie Zbawiciela. Ktoś powiedział, że najstraszniejsza rzecz to w sercu wykopać grób dla Boga i tam go pogrzebać, bo wówczas człowiek traci sens życia, bo wówczas człowiek sam pozostaje z problemami życia, z problemami grobu i z problemami śmierci. Taka sytuacja to totalna bezradność. W takiej sytuacji znalazła się właśnie Maria. I w tym momencie nie pomogą żadne pytania. W tym momencie nie pomogą żadne pytania. Bo oto Maria stoi zrozpaczona u grobu swojego Pana. I gdy zadane jest jej pytanie, czemu płaczesz? Odpowiada z bólem serca, wzięli Pana mego i nie ma go tutaj. Wzięli Pana mego i nie ma go tutaj. Dużo myślałem nad tym fragmentem. Myślałem o Marii, która przecież musiała słyszeć proroctwa o tym, że Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. Musiała słyszeć, bo On sam o tym mówił. A tutaj nagle stoi zrozpaczona przy grobie i wyznaje, wzięli Pana mego, nie ma go tutaj. I to pytanie, czemu płaczesz? Nie wiem, czy ktoś z was miał okazję widzieć człowieka płaczącego przy grobie. Widział ktoś z was człowieka płaczącego przy grobie? Czy macie wtedy odwagę podejść do takiego człowieka, żeby zadać mu pytanie, dlaczego płaczesz? Czy mamy w takim momencie pragnienie zadać takie pytanie człowiekowi przy grobie, czemu płaczesz? Dlaczego takiego pytania nie zadajemy? Ponieważ odpowiedź wydaje się oczywista. Mało tego, postawienie takiego pytania przy grobie wydaje się, delikatnie mówiąc, bezsensownym, a nawet aroganckim, świadczącym o braku współczucia, taktu czy wrażliwości ze strony pytającego. Ponieważ stając przy grobie, potrzebujemy czegoś więcej niż pytań. Potrzebujemy zdecydowanie czegoś więcej niż pytań. Potrzebujemy tego, czego Maria w tym momencie jeszcze nie miała. Trzeba pewnego rodzaju pewności. Może zatrzymam się w tym miejscu. Rok temu mówiłem o tym i 2 lata temu także, że w mojej miejscowości jest pewien grób, który mnie denerwuje. Tak naprawdę to on mnie nie denerwuje, on mnie po prostu wkurza. To jest szczególny grób. Jest imię i nazwisko, data urodzenia, data śmierci i puste pole. Ktoś w swojej zaradności, i nie mam nic przeciwko zaradności, właśnie taki sobie grób przygotował. Często myślę o tej osobie, bo ją znam. O czym ona myśli, gdy stoi nad własnym jeszcze pustym grobem? Ale stojąc przed grobem potrzebujemy czegoś więcej niż pytań. Trzeba tego, czego Maria w tym momencie jeszcze nie miała. Trzeba pewności, że Jezus żyje. Pewności, że Jezus żyje, choć Go w tym momencie oko w oko jeszcze nie widzę. Myślę sobie, że Maria jest obrazem człowieka, który stojąc u grobu Jezusa i zaglądając nawet do tego grobu, widzi tylko pustkę i nic więcej. Gdy gdzieś w pobliżu niej, na odległość ręki, może na odległość jednego oddechu, stoi zupełnie inna rzeczywistość, która chce być przez Marię i przez nas, przez ludzi, spostrzeżoną. Gdzieś w pobliżu, tak bardzo blisko. Jak powiedziałem, na jeden oddech staje totalnie inna rzeczywistość, by zostać spostrzeżoną. Ale wróćmy jeszcze do słów Marii. Maria mówi tak. Wzięli Pana mego i nie wiem, gdzie go położyli. Nie potrafię czytać tych słów. Nie potrafię, ponieważ w nich jest ogromne uczucie. Uczucie bólu, zatroskania, troski. Wzięli Pana mego, nie wiem, gdzie go położyli. I gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i czytamy, ujrzała Jezusa stojącego, lecz go nie poznała. A czyż nie jest tak w naszym życiu, że często widząc ewidentny cud, że często widząc ewidentny znak od Pana Boga, nie dostrzegamy go? Jak wiele razy w swoim życiu prosiłeś o znak, prosiłeś o cud i gdy to się stało, kwitowałeś to jednym słowem, które brzmi, to był tylko, proszę, przypadek. Ile razy prosiłeś o to, Panie, pokaż mi to lub tamto, albo objaw, a ja już będę wiedział. A gdy to przychodziło, zrzucałeś to na karb okoliczności, zbiegów okoliczności i tym podobnych rzeczy. Bo tak jest w naszym życiu, że często patrząc na ewidentny Boży znak, nie dostrzegamy go. Patrzymy na grób i ciągle widzimy pustkę, gdy tymczasem obok nas stoi ten, który zmartwychwstał i żyje. Lecz w tym momencie ten dialog u grobu, dialog przesączony łzami i bólem wcale się nie kończy. Bo nagle przy grobie pada imię. Pomyśl o tym, że przy tym grobie pada Twoje imię. Pomyśl o tym, że przy tym grobie pada moje imię. Tam przy tym grobie pada właśnie jej imię, Marii, Mario. I reakcja Marii jest niesamowita. Wydobyła tylko jedno słowo. Nauczycielu. I w tym momencie zmienia się wszystko. W tym momencie historia osobista zmienia totalnie bieg. Można by powiedzieć, wszystko zmienia się o 180 stopni. Osobiste spotkanie z Jezusem i słowo osobiste z Jego ust. W tym właśnie miejscu zaczyna się osobisty sens Wielkiego Tygodnia. Osobisty sens Wielkiego Tygodnia zaczyna się od osobistego spotkania z Jezusem i od osobistego słowa skierowanego od Jezusa do Ciebie. W tym miejscu zaczyna się wielkanocna wiara. Wielkanocna wiara zaczyna się od osobistego spotkania z Jezusem i od osobistego słowa skierowanego od Niego do nas. Jedno osobiste słowo Jezusa skierowane do naszego serca. Bo w sercu rodzi się wiara, a wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. Wiara rodzi się ze słowa Jezusa w Twoim sercu. I kochani, taka jest właśnie moc wielkanocnej wiary. Patrzymy na grób, a widzimy życie. I gdy czytam tę historię Marii, to wiecie, co sobie myślę? Że taką chwilę, która ona miała, to chciałoby się zamknąć w takiej klatce filmowej. Nacisnąć podczas projekcji przycisk zatrzymaj, pauza, żeby tę chwilę przytrzymać dłużej. Mieliście w życiu takie chwile, kiedy chcieliście zatrzymać na moment to wydarzenie, to coś, co was dotknęło. Chcielibyście, żeby zwolniło to tempo. Chcielibyście, żeby to się zatrzymało chociaż na chwilę, żeby to złapać w dłonie, a może nawet coś więcej. Przytrzymać dla siebie, zatrzymać tę chwilę. Niech ona dalej nie idzie, niech tu się zatrzyma. Tak sobie wyobrażam tę scenę. Wiecie, nawet myślę, że to, co Jezus powiedział za chwilę do Marii, ubiegło jej pragnienie. Pragnienie, by nie tylko usłyszeć, ale objąć, dotknąć, przytulić. Jezus ubiegł jej pragnienie, mówiąc, Mario, nie dotykaj mnie jeszcze. To nie jest jeszcze ten dobry moment. To nie jest ta chwila. Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj, nie zatrzymuj. To jeszcze nie koniec. Inaczej mówiąc, nie zatrzymuj tego dla siebie. Nie zatrzymuj tego dla siebie. Bo kochani, Wielka Niedziela, osobiste spotkanie z Jezusem i Jego osobiste słowo skierowane do ciebie i do mnie stawia przed nami zadanie. Wielka Niedziela stawia przed każdym z nas zadanie. Stawia odpowiedzialność. Twoja wielkanocna wiara i moja wielkanocna wiara musi być nadzieją dla innych ludzi. Nasza wielkanocna wiara ma nieść nadzieję innym ludziom. I tak się dzieje od Wielkanocy do obecnych czasów. Od tamtego pamiętnego poranka, pierwszego dnia tygodnia, tak się dzieje od 2000 lat. Maria zaniosła tę wieść apostołom. Apostołowie rozgłosili ją innym. Inni zanieśli ją dalej, a w końcu dotarła do ciebie i dotarła do mnie. Wszędzie, gdzie dotarła, czyniła ogromną przemianę. Z niewolników czyniła ludzi wolnych, z uzależnionych ludzi cieszących się totalnym wyzwoleniem, z tchórzy czyniła bohaterów, z grzeszników świętych i co najważniejsze, z nas sierot uczyniła dzieci Boże. Taka jest moc Ewangelii Wielkanocnego przesłania. I może dzisiaj warto zadać pytanie, a jakie jest dziś Jezusowe wielkanocne przesłanie? Jakie jest dziś Jezusowe wielkanocne przesłanie dla mnie i dla ciebie? Pozwólcie, czasami to robię, wiecie. Pozwólcie, że to przesłanie zaśpiewam. Mogę? To przesłanie brzmi tak. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę, chociaż zeszli już z moich dróg. Powiedz, że... I to jest przesłanie, z którym mamy wyjść z tego miejsca i zanieść je innym, a inni zaniosą ją następnym, a następni przekażą je dalej. A to przesłanie jest bardzo proste. Jezus zmartwychwstał i żyje. Przygotował mieszkanie w niebie, a do nas mówi dzisiaj, jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Więc powiedz ludziom, że Jezus ich kocha, że się o nich wciąż troszczy. I nawet jeśli zeszli z Jego dróg, to powiedz, że ich kocha. Pochylmy głowy w modlitwie. Panie Boże, i tego wielkanocnego poranka, gdy stoimy przy pustym grobie, gdy w osobisty sposób spotykamy Ciebie, gdy odzywasz się do nas po imieniu i wkładasz w nasze serce Twoje słowo, pozwól nam tę wielkanocną wiarę, to dziedzictwo, które jest odłożone dla nas w niebie, zanieść dalej następnym pokoleniom, następnym osobom, by usłyszeli o Twojej miłości. Panie, nie chcemy tego trzymać dla siebie. Nie chcemy tej chwili zatrzymać. Chcemy, żeby ona trwała dalej. Panie, przy Twoim grobie płakała Maria. A Twoje słowo mówi, że przyjdzie dzień, kiedy staniemy przed Twoim tronem. A wtedy Ty, Panie, to jest coś niesamowitego. Wtedy Ty podejdziesz do nas i zdejmiesz z naszego oka, z naszych oczu ostatnią łzę. I choć dzisiaj być może często płaczemy, to dziękuję Ci, Panie, że tam, kiedy staniemy i będziemy odbierali Twoje dziedzictwo dla nas, zdejmiesz ostatnią łzę. Chwała Tobie za to. Amen.